Słowa Bożego. Zaczniemy się zajmować teraz Biblią. Pora na słuchanie Bożego Słowa, pora na rozważania. Dzisiaj tematem naszych rozważań będzie zakon i łaska. Te dwie rzeczy czasami tworzą jakiś dysonans w umysłach niektórych chrześcijan. Jakoś trudno im dojść do tego, czy zrozumieć to, jak to jest z zakonem, jak to jest z łaską, czy to da się ze sobą pogodzić. I dzisiaj, jak też i myślę w następną niedzielę, jeśli Bóg pozwoli, chciałbym na ten temat mówić. Chciałbym zacząć oczywiście od czytania Bożego Słowa. Będziemy dzisiaj czytać Boże Słowo, które jest zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale pierwszym. Przeczytamy stamtąd werset 17. Bracia i siostry, co to jest zakon? Zakon to jest zbiór praw Starego Testamentu. To jest zestaw przykazań i przepisów, które Bóg nadał poprzez Mojżesza w Starym Testamencie. I zakon, możemy powiedzieć, odnosi się do Starego Testamentu. Natomiast łaska odnosi się do Nowego Testamentu i ona związana jest z przeżyciami, które wiążą się z obecnością Jezusa Chrystusa. I łaska to, w takim ogromnym uproszczeniu oczywiście ja mówię, to sprawa nowotestamentalna. Zakon to sprawa starotestamentalna. Ale przecież Biblia jest jedna i tworzy jedną całość. A więc dzisiaj mamy, powiedzmy, pewien dylemat. Jak to rozwiązać? Czy to można razem powiązać? Czy to jest osobno, czy zakon należy przestrzegać, czy nie należy przestrzegać, czy łaska jest tak dominująca, że powinniśmy już zapomnieć o jakichkolwiek przykazaniach i Bożych przepisach. Myślę, że przez ten najbliższy czas, kiedy będziemy rozważać Słowo Boże, Duch Święty będzie nam pomagał w tym, abyśmy zrozumieli tą ważną kwestię. I tak jak już powiedziałem, będziemy czytać dzisiaj z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału, werset 17, a jest w nim napisane: zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. I tutaj, bracia i siostry, mamy bardzo wyraźnie pokazane to rozgraniczenie między zakonem i łaską. Z zakonem jest związana osoba Mojżesza, z łaską jest związana osoba Pana Jezusa Chrystusa. I co tutaj jest ważnego, bracia i siostry? Tutaj myślę, że ważną rzeczą jest, że cały zakon to jest jeden system, który został nadany przez Boga do rąk Mojżesza i Mojżesz ten zakon dał Izraelowi. To jest bardzo, myślę, ważna dla nas na początku informacja. Zakon powinniśmy rozumieć jako pewien pakiet, ja bym to tak nazwał. To jest pakiet przykazań, przeróżnych przepisów. Ktoś to policzył i wyliczył, że jest tego aż 613 przeróżnych przykazań i przepisów, które składają się na cały pakiet, który zwie się zakonem, prawem Bożym. I chcę to podkreślić, że cały zakon jest jednym systemem, jest jednym pakietem, że nie można z niego wziąć i części wyciągnąć, wyrwać i powiedzieć, to jest część, z którą ja się nie bardzo zgadzam, z pozostałą się zgadzam i zostawiam. To dla mnie ten zakon, to prawo, to jest w porządku, ale tutaj ta część mi nie odpowiada. Więc je wyjmuję i mówię, to proszę bardzo, ale nie z tą częścią tego, z którą się nie zgadzam. Chciałem podkreślić jedną rzecz, że zakon tworzy pewną całość. I jeśli mówimy o zakonie, to mówimy o wszystkim. Nie o wybranych przykazaniach, nie o części jakichś przepisów, ale o całości. On w całości został nadany. Zresztą jak będziemy dzisiaj przeglądać Biblię pod tym kątem, to myślę, że z łatwością, bracia i siostry, też dojdziecie do tego. A więc, bracia i siostry, jesteśmy przy temacie zakonu, prawa Bożego. List do Rzymian, rozdział 5, wersety 13 i 14. Rzymian 5:13. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili tego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. I tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego my dowiadujemy się o pewnym czasookresie historii człowieka, czasookresie, który był bez zakonu i który był z zakonem. I tutaj jest wyraźnie mowa o czasach przed zakonem, zwróćcie uwagę na to, i jest wyraźnie mowa o czasach od Adama aż do Mojżesza. A więc tu jest bardzo wyraźnie określony czas. I jest powiedziane, że jest czas przed zakonem i jest czas od Mojżesza, kiedy do Chrystusa zakon się zaczął obowiązywać. A od Chrystusa mamy do czynienia z łaską. A więc gdybyśmy wzięli taką linię czasu wyznaczyli, to byśmy mogli to podzielić na tego typu okresy w historii zbawienia człowieka. A więc od Adama do Mojżesza, od Mojżesza do Chrystusa i od Chrystusa, ja bym powiedział, do Jego powtórnego przyjścia, do wieczności. I to byśmy mieli mniej więcej taką skalę czasu, w której umieszczone są te Boże przepisy i te Boże prawa. Dzisiaj mówimy o Bożym prawie. Bracia i siostry, z łaską jest też związane Boże prawo. W liście do Galacjan, w 6 rozdziale, bodaj w 2 wierszu, czytamy o zakonie Chrystusowym. A łaska, jak przeczytaliśmy w Ewangelii Jana przed chwilą, jest związana z Chrystusem. Łaska i prawda. Chrystus to prawda. W Chrystusie poznajemy całą prawdę o zbawieniu człowieka. Zbawieniu na podstawie łaski przez wiarę. Ale jesteśmy przy temacie zakonu, dlatego otwórzmy sobie list Jakuba, rozdział 2. I przeczytamy wiersze od 10 do 11. List Jakuba 2:10. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Bracia i siostry, tutaj bardzo wyraźnie widać tą zależność tego systemu, zakonu. On tworzy całość. Nie możesz wyjąć jednego przykazania i zachowywać je, a drugiego nie. Jeśli jedno z tych przykazań złamiesz, to jesteś winny wszystkiemu, całemu zakonowi. Tak to zostało skonstruowane i tak to wygląda. I na tym polegał zakon. Wielka trudność dla człowieka, który ten zakon chciał przestrzegać, który chciał według tego zakonu szukać sprawiedliwości, usprawiedliwienia. To było bardzo trudne ze względu na tego typu przepis. Łamiesz jedno, jesteś winny wszystkiemu. I to musimy mieć świadomość tego, że jeżeli ktoś polega na zakonie, to musi pomyśleć o tym, że zakon wtedy coś mu daje, kiedy on jest w stanie wszystko dokładnie wypełnić, co jest napisane w tym zakonie. W liście do Galacjan apostoł Paweł idzie jeszcze dalej i powiada w 3 rozdziale, w wierszu 10, Galacjan 3:10, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A więc tutaj z całą wagą, powagą widzimy, jak to jest trudne, jak to jest ciężkie do wypełnienia. Zakon sam w sobie niósł pewnego rodzaju brzemię, nakładał na człowieka pewnego rodzaju brzemię. Brzemię tych przepisów, którym we wszystkich ten człowiek powinien być w porządku. Jeden, jedyny. Pamiętacie, kto wypełnił zakon? Pan Jezus Chrystus. I co ważne z tym zakonem, żeby zamknąć już ten temat? Bracia i siostry, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, na samym początku jest bardzo wyraźnie napisane, że zakon odnosi się wyłącznie do Izraela. Zakon został nadany Izraelowi przez Mojżesza. To był naród wybrany, który otrzymał Boże prawo i według tego prawa miał żyć, według tego prawa miał mieszkać w ziemi, do której Bóg go przyprowadził. I zakon jest skierowany do Żydów. Oczywiście, że byli tacy ludzie, którzy nazywali się prozelitami. Oni z pogan przeszli na judaizm i my w Biblii nawet o tym czytamy, że byli ludzie z pogan, którzy przystali do tego wyznania, do judaizmu. I oni polegali na zakonie i oni przestrzegali zakonu. To była jakaś niewielka grupa ludzi na świecie. Głównie zakon był skierowany do Izraela. I to jest dla nas, jako dla chrześcijan, ważna informacja. A teraz chciałbym mówić o chrześcijaństwie. Chciałbym mówić o Nowym Testamencie i chciałbym mówić o łasce. W liście do Rzymian w rozdziale 6 w wierszu 14 jest napisane, Rzymian 6:14, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Bracia i siostry, widzicie różnicę? Jesteście pod łaską, a nie pod zakonem. A więc tutaj jest różnica, to jest zmiana, jeżeli chodzi o tą kwestię zakon czy łaska. Dla chrześcijan łaska. I tutaj coś jeszcze, myślę, jest bardzo ważnego napisane. Aby uwolnić się od grzechu, trzeba się wyzwolić spod zakonu. Ja myślę, że dla nas, dla grzeszników, to jest dobra informacja. To jest dobra informacja. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, wierszu 56, apostoł Paweł napisał, a żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Mocą grzechu jest zakon. I on ten temat rozwinął w 7 rozdziale listu do Rzymian. Ja tylko przeczytam 2 wersety z tego 7 rozdziału listu do Rzymian. Może wiersz 5 i 6. I pisze tam apostoł tak: albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Jeżeli chcemy, bracia i siostry, wyzwolenia z grzechu, jeśli chcemy postępów duchowych w naszym życiu, to musimy się oddać pod łaskę i wtedy jesteśmy uwolnieni od zakonu. I to jest bardzo ważny temat. On przewija się przez Nowy Testament w wielu miejscach. To problem zwłaszcza dla tych ludzi, którzy wyszli z judaizmu, stając się chrześcijanami. Czy trwać w zakonie, trwać w tych przepisach, czy nie? Czy spolegać tylko i wyłącznie na łasce, czy też dodać jeszcze cały ten pakiet przeróżnych przepisów do tego. Przepraszam. To był dylemat teologiczny w Kościele pierwszego wieku. I apostoł Paweł, główny teolog Kościoła pierwszego wieku, masę czasu spędza na wyjaśnianiu tych zawiłości teologicznych. I bracia i siostry, dzisiaj nie wszyscy do końca są przekonani o tym, czy należy na łasce polegać, czy na zakonie. A może na zakonie i na łasce. A może trochę wziąć z zakonu, a trochę z łaski. To był problem. I dzisiaj widać też, zwłaszcza w protestantyzmie, który jest podzielony, z tego względu też w jakiś sposób są tacy, którzy bardziej akceptują zakon, a są tacy, którzy bardziej akcentują łaskę. My należymy do tych, którzy polegają na łasce. My jesteśmy ten kierunek protestantyzmu. Bracia i siostry, żeby rozwiać nasze wątpliwości, jak to ma wyglądać. Apostoł Paweł pisze wprost w 10 rozdziale listu do Rzymian w wierszu 4. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Jezus to koniec zakonu, początek eonu łaski. I kiedy spolegamy na Chrystusie, spolegamy na łasce Bożej i na zbawieniu z łaski. Kiedy spolegamy na zakonie, to cofiemy się do przepisów, które pokazywały na Chrystusa. Bo Chrystus był największą tajemnicą Starego Testamentu. I to wszystko, co było napisane w Starym Testamencie, miało objawić tą, wyjawić tą tajemnicę, jaką był Chrystus. Bracia i siostry, Słowo Boże trwa na wieki. Pan Jezus powiedział, że On nie przyszedł rozwiązać czegokolwiek z zakonu, ani cokolwiek znieść. To jest wszystko dalej tutaj zapisane i to jest tak i amen. Ale dzisiaj chciałbym się skupić na tej myśli. Czy zakon, czy łaska? Tutaj ten werset, który przeczytaliśmy przed chwilą, w wyraźny sposób mówi nam, że nastąpił koniec zakonu dla wierzącego jako środka do osiągnięcia sprawiedliwości. Nasza sprawiedliwość jest w kim? W Jezusie Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni. I jeśli szukamy usprawiedliwienia w zakonie, to tym samym przestajemy polegać na łasce, na Chrystusie. A więc na to należy, bracia i siostry, zwrócić uwagę. I temu jest poświęcone gro czasu, jeśli czytamy Nowy Testament. W liście do Kolosan, w rozdziale 2, przeczytam wiersze 13 i 14. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił. Z kim? Z Jezusem Chrystusem, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Bracia i siostry, co to jest list dłużny? List dłużny tutaj w tym rozumieniu to jest zakon. To są te przepisy. My na podstawie tego zakonu byliśmy dłużni przed Bogiem. Z powodu naszych win, z powodu tego, że wielokrotnie ten zakon został złamany. Przykazania tego zakonu przez człowieka, który jest grzesznikiem. I oto Chrystus przybił do krzyża na Golgocie ten zakon, te przepisy, to wszystko. To był przewodnik, który prowadził do Chrystusa, tak pisze apostoł Paweł o zakonie. I kiedy Chrystus, ten najważniejszy moment jego życia nastąpił, kiedy Chrystus zawisł na krzyżu Golgoty, w tym momencie ta sprawa z zakonem została rozwiązana. Tutaj tak pięknie, poetycko jest to napisane. List dłużny. List swoim długiem, jaki miałeś z powodu grzechów swoich, został przybity do krzyża. Ktoś na krzyżu zapłacił za twoje długi. Tym kimś jest Jezus Chrystus. I jeśli odnosisz się do krzyża w swoim życiu, jeśli zaufałeś temu, co stało się na krzyżu, co uczynił Jezus na krzyżu, to z łaski, na podstawie wiary jesteś zbawiony. Twój dług został przybity. Jezus zapłacił za twoje długi, za twoje grzechy. Twoja sprawa długo została rozwiązana na krzyżu, na Golgocie. To jest wspaniała informacja dla każdego grzesznika. W wierszu 16 jest napisane: niechże was wtedy nikt nie sądzi. Bracia i siostry, jeśli ktoś polega na krzyżu, na Chrystusie, na tym, że jego dług został przybity do krzyża Golgoty, to ktoś, kto przychodzi i mówi mu: słuchaj, z tobą jest coś nie w porządku, bo ty na przykład nie zachowujesz szabatu. Co tutaj jest napisane? Patrzcie. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z tego powodu. Ktoś, kto was sądzi, kto was oskarża z tego powodu, jest nie w porządku tutaj z tym słowem. Jeśli ktoś mówi: tak, tak, ale dla twojego zdrowia nie powinieneś jeść wieprzowiny, nie powinieneś pić takiego czy innego napoju, bo to jest nie w porządku, bo Słowo Boże w Starym Testamencie pisze, że takich a takich zwierząt nie będziesz spożywał, a takie możesz jeść. I jeśli spożywasz takie mięso, to grzeszysz. Cóż, apostoł Paweł pisze: niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju. Bracia i siostry, jeśli polegacie tylko i wyłącznie na Chrystusie i na zbawieniu, na łasce, która jest z krzyża, tam gdzie został przybity twój list dłużny, to nigdy nie ma prawa cię osądzać z tego powodu. Jesteś dzieckiem Bożym. Twoim Panem jest Jezus Chrystus, który zapłacił dług. I niektórzy powiadają: ale wiesz, jest 10 przykazań. Bracia i siostry, tutaj wyraźnie wynika z tego, że 10 przykazań to jest jeden z pakietów zakonu. Mojżesz, kiedy ogłaszał zakon, ogłosił między innymi 10 przykazań. Kiedy zaczynamy czytać drugą Mojżeszową, kiedy czytamy piątą Mojżeszową, tam te wszystkie przepisy są i między nimi jest 10 przykazań Bożych. To jest w tym pakiecie. Niektórzy to po prostu biorą i wyciągają z tego pakietu i mówią: tak, tak, zakon nie, ale 10 przykazań tak. Bracia i siostry, tutaj wyraźnie jest napisane, apostoł odnosi to również do 10 przykazań, bo w 10 przykazaniach jest napisane, żeby zachowywać szabat, prawda? A tutaj jest napisane: niechże was nikt nie sądzi z powodu szabatu. A więc odnosi to do 10 przykazań, które są częścią Starego Testamentu i tego prawa, w którym też jest napisane: nie będziesz jadł mięsa wieprzowego. Prawda? Nie będziesz tam jadł takiego pokarmu, albo mieszał z mlekiem taki a taki pokarm, a nie będziesz tego czy tamtego pił, bo to ci nie wolno. To jest zakon. To jest prawo Starego Testamentu. I tutaj wyraźnie czytamy: jeśli ktoś polega na Chrystusie, to polega na łasce, a nie na zakonie. I żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, list do Efezjan, 2 rozdział. Wiersze 14 i 15. Albowiem On, to znaczy Chrystus, albowiem On, Chrystus, jest pokojem naszym. On, czyli Chrystus, sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On, czyli Jezus Chrystus, zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Bracia i siostry, przez krzyż cały zakon został unieważniony jako środek do osiągnięcia sprawiedliwości. I czy popatrzymy na list do Kolosan, czy na list do Efezjan, czy na list do Galacjan, to stale to samo apostoł Paweł pisze w tych listach. To jest między innymi to ważne przesłanie, które musimy zrozumieć. Niektórzy się poplątali w tym, gdzieś tam coś próbują i z tego uszczknąć, i z tamtego, i dlatego mamy tyle różnych denominacji, jeśli chodzi o zrozumienie tego tematu. To bardzo trudny temat, zakon i łaska. Ja myślę, że on rzeczywiście jest bardzo trudny, skoro tyle miejsca w Biblii jest temu zagadnieniu poświęcone. Niemal w każdym liście apostoła Pawła jest ten temat poruszony. To musiał być problem w Kościele na początku. I to zostało do dzisiaj. I niektórzy mówią: tak, łaska, ale jak zjesz kiełbasę wieprzową, to będzie kłopot z twoim zbawieniem. A jakbyś zamiast sobotę w niedzielę przyszedł do zboru, to też będziesz miał problem ze zbawieniem. Są tak ludzie, którzy tak wierzą. Bracia i siostry, apostoł Paweł w 14 rozdziale listu do Rzymian pisze, żebyśmy nie osądzali jedni drugich. Jeśli ktoś tak uważa, niech tak robi. To jest jego problem. Kiedy stanie przed Panem i Pan go zapyta, na czym opiera swoje zbawienie. Jego problem. Apostoł Paweł nie polemizuje z tymi ludźmi. Powiada, kto dzień zachowuje go dla Pana. Jeśli ktoś w piątek ma nabożeństwo i uważa, że w piątki ma być po południu nabożeństwo, to jest ten dzień, robi to dla Pana. Jeśli ktoś w sobotę rano, robi to dla Pana. Jeśli ktoś w niedzielę rano, robi to dla Pana. Jeśli ktoś w środę po południu robi to dla Pana. Apostoł mówi, nie osądzajcie. Zostawcie. Czy stoi, czy leży, do Pana należy taki człowiek. To nieważne. On to robi z serca. On to chce robić. On to uważa, że dobrze robi. Więc zostawmy jego. Mamy poznanie, bracia i siostry, o którym apostoł Paweł też pisze, że poznanie co robi? Nadyma. Więc nie nadymaj się, jak wiesz coś więcej. Błogosław innego, brata i siostry, który może mniej wie od ciebie, a może on więcej wie od ciebie. Pan to osądzi kiedyś. A więc, bracia i siostry, pozostańmy przy tym, tak nas apostoł uczy. I teraz wróćmy do tego zakonu. Jak to z tym zakonem jest? Czy ten zakon, trzeba tutaj gdzieś tak mniej więcej, tyle jest Nowego Testamentu, to tak zrobić, prawda? I zostawić Nowy Testament, a Stary tu pod kazalnicę schować. Bracia i siostry, jak to zrobić? Po co nam ten Stary Testament? Ja tym zajmę się za tydzień dokładnie, będę mówił o celach zakonu, a dzisiaj pewną rzecz wam zasygnalizuję, żebyście uchwycili balans, żebyście znowu nie popadli w skrajność, jeśli chodzi o łaskę i o zakon. To jest wszystko ważne, to jest wszystko Słowo Boże. I my musimy do wszystkiego podchodzić z szacunkiem. Dlatego popatrzcie na pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza od 8 do 10 wersetu. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, od 8 do 10 wersetu. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla niesprawiedliwych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, tu się zatrzymie, kto to jest mężołożnik? Homoseksualiści, bracia i siostry, w naszym, tak pięknie to ktoś poetycko napisał w tłumaczeniu, ale to chodzi o homoseksualistów. Jakbyście chcieli kiedyś rozmawiać, czy w Biblii pisze coś, czy nie pisze, tu pisze. Tu jest napisane o homoseksualistach. Jest napisane też o handlarzach ludźmi. Jest napisane o kłamcach. Wielu z nas, a może tak się zatrzymie na tym, przechodzi do tego tak spokojnie, kłamstwo. No. Ostatnio słuchałem wykładu na Katolickim Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego, wykładał premier Marcinkiewicz temat o prawdzie i o kłamstwie. Bardzo ciekawy miał wykład. To był króciutki, może mówił 15, może 20 minut do tych studentów, ale powiem wam, że byłem pod wrażeniem. Powiedział tak, że to jest niesamowity komfort psychiczny, jeżeli ktoś mówi prawdę i że on jest za tym, żeby mówić prawdę w polityce. No my wiemy, że no jak jest, może tak powiem. I mówi, że jest dla niego to taki komfort, że on nie musi w nocy myśleć, co powiedział wtedy, czemu to miało służyć i jaki opracować plan, jak się ktoś zorientuje, że on tam coś przekręcił i tak dalej, to trzeba mieć jakieś alternatywne jedno, drugie rozwiązanie, żeby się nie poplątać i pamiętać, kiedy tam się skłamało, tam i o czym się mówiło. I ja mam komfort. Nie myślę o tym. Mówię zawsze prawdę, tak jak jest. Nie muszę myśleć nad tym wszystkim. Nie stresuję się. Ale sam potem przyznał, że się mu gdzieś tam w tym życiu prywatnym też kłamstewka zdarzają. I powiem wam, że jest to taki temat, do którego my tak z lekkością podchodzimy, ale mnie na przykład bardzo dotknęło słowo z objawienia Jana, gdy jest napisane o ludziach, którzy znajdą się w jeziorze ognistym i tam są wymienieni kłamcy. Bracia i siostry, to jest poważna sprawa. Kłamstwo to jest poważna sprawa. Kłamcy będą w jeziorze ognistym. I tutaj to jest napisane, potem jest napisane krzywoprzysięzców i dla wszystkich, co się sprzeciwiają zdrowej nauce. A więc, bracia i siostry, ten tekst, przede wszystkim ósmy werset, mówi nam o tym, że zakon nie jest dla sprawiedliwych, gdyż nie jest nim już objęty człowiek, który jest usprawiedliwiony przez Jezusa Chrystusa. Jego sprawiedliwość jest w Chrystusie. A to po co ten zakon? Po co komu ten zakon? No, bracia i siostry, ten zakon jest jak najbardziej potrzebny tym, o których tutaj dalej jest napisane. On nie jest skierowany do sprawiedliwych, ale do niesprawiedliwych. I tu jest napisane, że to jest, on jest skierowany do nieprawych, do nieposłusznych. I tutaj są oni wszyscy wymienieni. On wymienia wszystkie te grzechy. Czy spotkaliście ludzi, którzy wam powiedzieli: a słuchaj, co ty chcesz z moim życiem zrobić? Jaka poprawa, jaka pokuta? Czy ja kogoś zabiłem? Ja nawet nie cudzołożyłem, bo nie miałem okazji. Słuchajcie, co wy chcecie ode mnie? Zakon to jest ten pakiet przepisów, na podstawie których ten człowiek zostanie osądzony i zostanie mu wykazane, w ilu miejscach złamał Boże prawo. Zakon to nie 10 przykazań, to cały pakiet. Na podstawie tego będą osądzeni matkobójcy, ojcobójcy, rozpustnicy, homoseksualiści, kłamcy, krzywoprzysięzcy i tak dalej, i tak dalej. To jest zakon. On jest święty. To jest Boże prawo. Ono mówi, co jest dobre, co jest złe. I po to jest zakon w twojej Biblii, żebyś wiedział o tym. Bracia i siostry, apostoł Paweł powiada, że zakon przenigdy, ale to przenigdy nie jest zły i on nie służy złemu. To jest dobra rzecz, tylko my się musimy nim właściwie posługiwać. Wiemy, że zakon jest dobry, jeśli ktoś robi z niego właściwy użytek. I myślę, że celem naszych rozważań w najbliższym czasie będzie to, żebyśmy umieli robić właściwy użytek z zakonu w naszym życiu. Bo z tym są problemy. Bracia i siostry, na koniec list do Galacjan, ostatni werset dzisiaj, który będziemy rozważać, 5 rozdział, werset 18. Galacjan 5:18. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Halleluja. Bracia i siostry, jeśli Duch Święty cię prowadzi, nie jesteś pod zakonem. Nie możesz być pod przewodnictwem Ducha Świętego i pod zakonem. Nie może być ktoś, kto polega i na łasce, i na zakonie. Albo jedno, albo drugi. Bracia i siostry, zakon, o tak obrazowo można powiedzieć, to mapa, zaś Duch Święty to przewodnik. I Duch Święty prowadzi nas jako ludzi wierzących do nieba. To jest nasz przewodnik. I dla mnie, jakbym miał gdzieś iść na jakąś wycieczkę, a wiecie, że lubię chodzić w góry, a różne wycieczki, i gdyby mi zaproponowano w biurze podróży, proszę pana, jest wycieczka, ma pan mapę, jeżeli pan jeszcze jakiś kompas weźmie, tutaj narysowana jest trasa, proszę bardzo, pójść. Albo jest druga ewentualność, mamy wspaniałego przewodnika, który wszystko wie, wszystko widział, niejednego poprowadził. Może on również pana poprowadzić. No powiedzcie mi, kogo wybrać. No myślę, że wybór jest oczywisty. I więc my jako mądrzy szafarze Bożych łask wybieramy Ducha Świętego i pozwalamy Jemu działać w naszym życiu. I chcemy polegać na Duchu Świętym, który nas prowadzi. On nas prowadzi we wszelką prawdę. Pan Jezus mówi, poszlę Pocieszyciela, poszlę Parakletos, poszlę Nauczyciela, który was prowadzi we wszelką prawdę. To Duch Święty objawia pewne rzeczy. I my dzisiaj dzięki Bożej łasce możemy być tym, kim jesteśmy i wiedzieć to, co wiemy. I myślę, że dzisiaj jest wspaniały czas, żeby Bogu podziękować za to, bracia i siostry. Podziękować Mu za zakon, ale przede wszystkim podziękować Mu za łaskę i prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie. Halleluja! Bardzo piękny ten wiersz jest z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Myślę, że to jest dzisiaj taka podstawa, taka osnowa naszych rozważań i że dzisiaj będziemy na tym polegać. A więc powstańmy, bracia i siostry, oddajmy Bogu chwałę, zawołajmy w modlitwie do Pana, podziękujmy Mu za zbawienie, za łaskę. Panie, dziękujemy Ci dzisiaj za cudowne zbawienie przygotowane w Panu Jezusie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że przybiłeś dłużny list mój tam na Golgocie 2000 lat temu. Panie, że mogę spolegać na Twojej świętej krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu. Dziękuję Ci za zakon, który jest święty i za Twoje przykazania, które są prawdą i które pokazują wiele rzeczy w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci za cudowny czas zbawienia. Dziękuję Ci za Twój pomysł zbawienia człowieka. Jesteś Bogiem wielkim i wspaniałym. Bądź błogosławiony w tym zgromadzeniu. Niech będzie Tobie chwała, niech będzie Tobie uwielbienie i cześć. Jeśli masz modlitwę na ustach, pomódl się, bracie i siostro.